Dziękuję za zaproszenie i za zaufanie złożone w związku z tym słowem, jakie mam wygłosić. Nie wiem, czy sprostam temu zadaniu, ale to, co gdzieś pojawiło mi się, chciałbym z wami dzielić. Przypominam, gdzieś na nas spalił charyzm Boży. I to ma być ukonkretnione, umacnijcie się. Nad tym tematem wspomniał mi się pewien wiersz, który ktoś mi kiedywał. Powstał zaraz w jakichś dniach, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II umierał i w dniach jego pogrzebu. Tytuł tego wiersza: Czy. Chciałbym właśnie od zaprezentowania tego wiersza rozpocząć to moje. W wstążecach, świecach, krzyżach, chorobach, łzach i co bolą. Pytasz, czy coś zostanie. W słowach frunących z klatek, szalikach związanych mnie. Przysięgach, że teraz już zawsze. Przysięgach, że już nie. Pytasz, czy coś pozostanie. Jeśli spożyjesz słowo powszechne, aby łamać sobie i rozdać głodnym. Jeśli podniesiesz z ziemi pijaka, zwykły papier, strzyż pożądania na piękno i bez pogardy na brzydotę, by w jednym i drugim odnieść duszę. Jeśli zwyczajnie zapłacisz uczciwie podatki i mandat zamiast łapówki, zamienisz pirackie na oryginalne, zamienisz sąsiad z prał żonę, nie sprzedasz piwa wyrostkom, ustąpisz pierwszej przejdu i miejsca bliskim maju, wybacz. Jeśli ocalisz życie, które już, życie, które jeszcze. Jeśli dasz świadectwo prawdzie, że nie dano innego imienia. Tak. A jeśli to byle do piątku. Ten wiersz mi kiedyś bardzo przypomniał. Czy coś zostanie? Już powiedziałem, ten wiersz został napisany w dniach, gdy Jan Paweł II umierał. No, jest on bardzo wyraźnym pytaniem. Podejmujemy w związku z pewnymi wydarzeniami, z pewnymi przeżyciami jakieś zobowiązania. Możemy nawet mówić o złożeniu ślubu. Jak podchodzimy do tego, do czegośmy się zobowiązali. Także wchodząc w Duchu Świętym, została podjęta bardzo istotna decyzja. Uznając Jezusa Chrystusa za swego osobistego Pana i Zbawiciela. To jest ten szczególny wymiar, nowy aspekt tego, o co chodzi w odnowie. I właśnie pytanie o wierność tej decyzji. O dzisiejszy stan w nas. O niej prawdziwe. W Księdze Wyjścia w 32 rozdziale znajdujemy następujący opis kultego cielca. Gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi. Faraon powiedział im: pozdejmuj oczyki, które są w uszach waszych, żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie. I zdjął lud złote kolce w uszach i zniósł je do Aarona, a wziąwszy je rąk, kazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca, ulany z metalu. I powiedział: Izraelu, oto Bóg twój, który wyprowadził z ziemi egipskiej. A widząc to, Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: jutro będzie uroczystość ku czci Jahwe. A wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. Puścił lud, aby jeść i pić, i wstali, żeby się bawić. Że nie przeniósł się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi. Bardzo szybko odwrócili się drogą, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiarę, Izraelu, oto twój Bóg cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Chciałbym teraz zacytować wypowiedź wtedy jeszcze kardynała, prefekta Kongregacji Spraw Wiary, kardynała Józefa Ratzingera, dziś papieża Benedykta XVI. Tak, on tłumaczy właśnie to wydarzenie, o którym słyszeliśmy z Księgi Wyjścia, opowiadanie o złotym cielcu. Mówi tak, jest, myślę, że to bardzo istotne też i dla nas. Wiele rzeczy tutaj się wyjaśnia. Nieraz, powiem tak, słyszeliśmy nieraz książeczkę idące w tym właściwym kierunku. Wtedy kardynał, dziś Benedykt XVI, mówił tak. Rzecz w tym, iż sprawowany przez arcykapłana Aarona kult wcale nie był kultem pogańskich bożków. Tutaj ta, czyli odejście od prawdziwej wiary, jest subtelniejsza. Odchodzi tu jawnie od Boga do bożka. Lecz pozornie pozostaje się przy tym samym Bogu. Ludzie pragną uczcić Boga, który wyprowadził Izrael z ziemi egipskiej, i wierzą, że pod postacią ukazują tę siłę. Na pozór wszystko jest w porządku. Prawdopodobnie także rytm sprawowany jest zgodnie z przepisami. A jednak jest to odstępstwo od Boga na rzecz kultu bożków. Dwie rzeczy powodują owo odstępstwo, które zewnętrznie było trudne do przewidzenia. Po pierwsze, kult cielca jest wykroczeniem przeciwko zakazowi znalazów. Ludzie nie są w stanie wytrwać przy niewidzialnym, dalekim i tajemniczym. Zostaje zatem sprowadzony na dół. Ludzie do tego, co własne, widzialne i zrozumiałe. Taki kult nie jest już wznoszeniem do Boga, lecz ściąganiem Boga w dół do siebie. Bóg ma być obecny wówczas, gdy jest potrzebny. I w rzeczywistości stawiam na dnie, nawet jeśli zewnętrznie nie jest to rozpoznawalne. Tym samym jeśli aspekt kultu cielca. Jest to kult oparty na pełnomocnictwie, którego człowiek udziela samemu sobie. Gdy nieobecność rzeczy ciąga się, przez co sam Bóg staje się niedostępny, wówczas lud sprowadza do siebie. Kult staje się świętem, które wspólnota wyprawia dla siebie i w którym szuka samozapotwierdzenia. Uwielbienie Boga przez się w zaspokojenie potrzeb. Jedzenie, picie, zabawę. Więc wokół złotego cielca jest obraz szukającego samego siebie kultu, który przejdzie w rodzaj samozaspokojenia. przed opowieść o złotym cielcu, ostrzegam przed samowolnym i samym, w którym ostatecznie nie chodzi o Boga, lecz o to, by z tego, co własne, stworzyć sobie swój mały, alternatywny świat. W wypadku liturgia rzeczywiście staje się pustą lub co gorsza, może prowadzić do wyjścia od Boga żywego, który skrywa się w sakramentalnych zasłonach. Również i tutaj skutkiem będzie frustracja, doznanie pustki. Nie pojawi się owo doświadczenie wyzwolenia, obecne wszędzie tam, gdzie następuje prawdziwe spotkanie z Bogiem żywym. Mówiąc o tym, myślę, że to też nie jest dalekie od nas. Nie jest to takie dalekie od nas. Też jest Bogiem ukrytym i dla nas. I nie jest zawsze tak, że my go jakoś w pełni widzimy, przeżywamy. On tak często ukrywa zasługi za jakąś pewną zasłoną. I wtedy jakże często szukamy takich ludzkich osób, by pokazać, że On jest. Różne formy spodziewania uwielbienia. Myślę, że też warto jest zastanowić się, czy tak na siłę chcemy tutaj pokazać, że ten Pan Bóg jest tu pośród nas, tak po naszemu, żeby inni to zobaczyli. Taki też tutaj drugą wypowiedź chciałbym przytoczyć. Tutaj chodzi o tego teologa, właściwie się kościołem prawosławnym i też takie ciekawe stwierdzenie, które on tutaj przytacza. Pyta się mianowicie, dlaczego to ludzie bardzo bożni, którzy chodzą do kościoła i zapalają świece oraz całują ikony, są gorsi zamiast coraz lepsi? Odpowiedź jest prosta. Oni nie pragną Boga. Chcą czegoś innego. Odgrywania roli proroków, szczęśliwego życia, zdrowia, dobrobytu, mądrości. Istnieje coś takiego jak duchowy hedonizm, duchowa chciwość, duchowa. Możemy pragnąć świętymi przez wzgląd na samą świętość, a nie ze względu na miłość Boga. I wtedy, gdy nasze pragnienie staje się nieczyste, tak łatwo pragnąć czegoś innego. Niedawno w Krakowie ksiądz Baszabora i poszedłem jakieś zamieszanie. Telefonów było co niemiara. Przyjeżdża uzdrowiciel, cudotwórca, on załatwi sprawy. I też przy tym było wiele problemów. I pytam się, może też i to z dopuszczenia Bożego, bo nie chcę, żebyśmy w ten sposób postępowali. Czy jest też rola odnowy, żeby tutaj lansować dary Boże, a nie Jego samego? Tak ludzie poszukują pewnych darów, poszukują Boga samego. I to wszystko, co nas to sprawia, czyni takim właśnie wyjściem tego jego kultu Boga. Że ludzie tak nie spotkają tego, co jest istotne, Boga, obecności Pana. Tak mówi tutaj ten prawosławny Thomas Hopko, chcą grać rolę proroków. Inni potrzebują szczęśliwego życia, zdrowia, dobrobytu, mądrości. W pewnym momencie swojej działalności publicznej Jezus pytał uczniów, kim jestem dla ludzi, a później kim jestem dla... Gdy Jezus przyszedł w okolicę Zarepowej, pytał uczniów, kogo ludzie Syna Człowieczego? Powiedzieli mu jedni za Janusza, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Wtedy pytał, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga. Wówczas Jezus mu oznajmił, błogosławiony jesteś, Synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły to Tobie, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. Ja Ci mówię, Ty jesteś Piotr, skalę zbuduję mój Kościół, a potęga śmierci go nie zwycięży. Tobie dam klucze królestwa. Ale odtąd zaczął Jezus otwarcie mówić swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i nauczycieli, że zostanie zabity i trzeciego dnia wskrzeszony. Wtedy wziął bok i zaczął stanowczo odwodzić od tego, mówiąc, Bóg jest Ci życzliwy, Panie, gdy to nie spotka. Lecz on odwrócił się i powiedział, idź za mną, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Chwilę wcześniej wyznał prawdę. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Za chwilę słyszał i otrzymuje tę odpowiedź. Jesteś Piotr, skała. Ale za chwilę jest mówi do niego szatanie. Nie wiem, jak łatwo jest nam odejść od prawdy, a znaleźć się w pewnej formie wyobrażenia. Według naszych wyobrażeń widzieć Boga, widzieć Chrystusa. Widzieć także w tym wszystkim siebie. Tłumaczenie ekumenicznie jest właśnie ciekawe. Troszeczkę w tłumaczeniach w tysiąclatce jest zejdź mi z oczu, szatanie. Tutaj jest powiedziane idź za mną, szatanie. Myślę, że to jest bardziej prawdziwe, bo nie odrzuca. Jeszcze się musisz uczyć, idź za mną. Bo jeszcze jesteś jak szatan. Myślisz po szatańsku, nie po Bożemu. Idź za mną. Ucz dalej, byś zrozumiał, o co naprawdę chodzi. Myślę, że wielokrotnie to Bóg wiedział za pośrednictwem proroka Izajasza jest absolutną prawdą. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Wielu z tych, którzy przez całe swoje życie badali pisma, aby dowiedzieć się o przyjściu Mesjasza, nie uznało go, ponieważ mieli zbyt ciasne horyzonty. Włożyli Boga do takiego swego pudełeczka. Chcę powiedzieć tak, że my wszyscy mamy straszliwą skłonność do pudełeczka. I decydowania, w jaki sposób, kiedy i przez kogo działać. Wszyscy mamy skłonność do kontrolowania naszej więzi z Bogiem w sposób, który go niewątpliwie ogranicza. Natomiast Bóg jest wyższym Panem. Za pośrednictwem to, kogo zechce użyć. Wielu nie było przygotowanych do zaakceptowania Mesjasza jako cierpiącego sługi. Nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia, co miało następnie katastrofalne skutki dla nich, jak i dla całego ludu. Znali dobrze Pismo, bardzo dobrze, a jak się bardzo pomylili. Czy my mądrzejsi, bystrzejsi niż oni? Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że musimy przestać być niezbędnymi, niezastąpionymi. Nauczycielowi ostatecznie ścięto głowę. Jego posługa nie była długotrwałą posługą, posługa przejściowa. Był prześladowany, ponieważ głosił prawdę o świecie fałszu. Jego posłuszeństwo powiększał Jezusa zamiast rozsławiać własne imię. Dziś chyba też do nie innej posługi, zadania jesteśmy wzywani. No, jako poszczególnym osobom, czy jako wspólnotą, może na chwilę obecną nie zagraża ścięcie głowy. Jednak musimy liczyć na to, że nas ktoś zastąpi. Jeżeli Bóg powie pewnego dnia: dziękuję wam, chłopcy, zrobiliście robotę, ale teraz robota się skończyła. Musimy zakończyć posługę, z jakim ją podejmowaliśmy. To jest też problem niezapionych liderów. Tak zwanych osób szczególnie obdarowanych charyzmatycznie. Często tu się tak słyszę i ciera do mnie o wspólnocie. Właściwie wszystko się kręci wokół wizji, czy nie to wizje. Myślę, że to jest bardzo, musimy być bardzo ostrożni, to bardzo ostrożni. Kilka miesięcy po wyborze na stwierdzą wtedy papież Paweł VI otwierał drugą sesję Soboru Watykańskiego i w tym swoim przemówieniu co przyjmiemy, moi drodzy bracia, za punkt wyjścia, jakąż drogę musimy przejść Panem Bożym niż wszelkimi rozważaniami tak szeroko chcemy postawić. Na te pytania istnieje tylko jedna i taka odpowiedź. Chrystus, my, którzy zgromadziliśmy się tutaj z tej tak uroczystej okazji, musimy sobie przypomnieć o tym i głosić to, co świat. Chrystus jest naszym punktem wyjścia. Chrystus jest naszym wodzem i drogą. Chrystus jest naszą nadzieją i naszym celem. Ten Sobór Ekumeniczny jasno przewodził tym Chrystem. Wiąże ona nas, żywy święty Kościół, z Chrystusem. Od którego chodzimy, przez którego żyjemy, do którego zdążamy. Oby to nasze zgromadzenie było tylko światłem Chrystusa, światłości świata. Oby nasze umysły nie szukały żadnej innej prawdy, niż którą głosiły słowa Pana naszego, Jego nauczyciela. Naszą jedyną ambicją było poddanie się całym sercem w lojalnym posłuszeństwie Jego wskazom. Obyśmy pokładali ufność jedynie w tym, co umacnia naszą biedną ułomność w poleganiu na Jego słowach. Ufaj. Nasz Pan, Jezus Chrystus, Słowo wcielone, Syn Boży i Syn Człowieczy, Odkupiciel świata. On naprawdę jest nadzieją ludzkości, jest najwyższym nauczycielem i pasterzem, naszym chlebem, chlebem życia, naszym najwyższym kapłanem i naszą ofiarą. Jedynym rzędnikiem między dwoma ludźmi, zbawieniem świata i królem wiecznego świata. Chrystus jest nam prawdziwym fundamentem i naszą głową. Wszystko, co posiadamy, otrzymujemy od Niego i i wraz z nim tworzymy, jak mówi święty Augustyn, całego Chrystusa. Na tej prawdzie opiera się cała nauka chrześcijańska. Także Jan Paweł II w swojej encyklice pierwszej podobno osób mówi, stawia też na pewno, jak, w jaki sposób należy dalej postępować, co czynić. Mówi tak. I tutaj właśnie jedna narzuca się odpowiedź, zasadnicza i podstawowa. Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli. Do Chrystusa odkupi człowieka, do Chrystusa odkupiciela świata. Ku niemu kierujemy nasze spojrzenia, powtarzając wyzwanie świętego Piotra. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz życie wiecznego, bo tylko w Nim, Synu Bożym, jest nasze zbawienie. Posłuchajmy jeszcze fragmentu z Pisma Świętego, z Ewangelii Mateusza, mówiącego o przemienieniu. Po 3 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na wysoką osobę. Przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteś. Jeśli chcesz, przestawię 3 namioty. Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój słowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus nie lękł. Podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko sam Jezus. Pragnę zwrócić uwagę na następujące elementy opisu tego wydarzenia. Przejdźmy do stwierdzenia Piotra. Postawimy namiot. Zobaczmy. Nie ma pytania ze strony Piotra. O czym, Panie, rozmawiałeś z Mojżeszem i Eliaszem? Piotr pozostaje przy pierwszym wrażeniu, że ogląda to spotkanie. Natomiast podstawową treść tej wizji, tego, co jest mu dane oglądać, nie chce w sumie do końca zrozumieć. Ma już pomysł. Postawimy 3 namioty. Dziś doświadczamy jakiegoś nieraz działania i już jest pomysł, jak to trzeba zinterpretować, co zrobić. Mamy swoją interpretację, mamy swój pomysł. Od Boga jest jedna. To jest mój Syn Pan, Jechaj. A na samym końcu zostaje tylko sam Jezus. Zostaje tylko Jezus. To jest tak, że to, co my mamy, mamy ani nie wiemy, tylko samego Jezusa. Chodzi o to, żeby to zrozumieć. Mamy Jezusa i to ukrzyżowanego, który dla jednych jest głupotą, dla innych zgorszeniem. Natomiast dla tych, którzy uwierzyli, są mądrością Bożą. Czy wszystkim, czego potrzebujemy? Naprawdę, ani mniej, ani więcej. Właśnie Jezusa Chrystusa, Jego żywej obecności. Jeszcze taki jeden tekst, też mądry teolog, tak, biblista, napisał. Kościół oblubienicą i pokazuje światu, że koniec żyje. Kościół żyje jego mocą i utrzymuje to życie. Istnieje jednak dzisiaj niebezpieczeństwo, że Kościół wygląda jak wdowa, samotna i pozbawiona środków utrzymania, za wyjątkiem tych, jakimi rozporządza każda organizacja ludzka. Jeżeli poddamy się temu, co Pan do nas, to co Pan na nas wylał, Jego Duchowi, świat pozna, że Kościół jest rzeczywiście oblubienicą żyjącego Pana. Jest czymś wstrętnym, prawie odrażającym, gdy oblubienica przechwala się swoją pięknością i szczególami, podkreślając swoją niezastąpioną, szczególny związek z oblubieńcem. To właśnie oblubieniec powinien mówić o miłowanej, o Kościele i on to czynić. Natomiast Kościół, oblubienica, mówić o swoim oblubieńcu, o tym, jak on jest wspaniały, ona jemu wszystko zawdzięcza, jak jest on dobry, jak godny zaufania i wierny, mężny i piękny. Kościół, gdy chce być jak najbardziej wierny swojemu charowi, będzie wzywać na niego, na oblubieńca. Niego zaczuwanie, oblubieniec w odpowiednim czasie i w szczególny sposób wskaże na swoją umiłowaną, na Kościół. My, Kościół, możemy bezpiecznie pozostawić go rękę. To jest prawda w odniesieniu do szczególnych grup, również prawdziwe w wymiarze wspólnoty, czyli dotyczy wspólnot. Ten, kto sam się wyższy, zostanie upokorzony, a ten, kto sam uniża, by wyższy. Bóg bowiem sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Uniżcie się więc przed Panem, a wywyższy. Też mówiąc o tym, czy przytaczając ten cytat tutaj Francisa Martina, też raz jak ktoś mówi coś negatywnie na temat wspólnoty, jak nas to bardzo boli. Jak jesteśmy nieraz zawiedzeni krytyką, złym ustosowaniem do nas. My pokazywać na Jezusa, nie patrzeć na siebie, to co otrzymujemy od innych za to, że głosimy Jezusa. To jest nieistotne. Jeżeli na to zwracają, to że nie szukasz Jezusa tak naprawdę, a swojej chwały, jakiegoś splendoru, znaczenia, pozycji. Popisać się przed parafią. Jesteś też kimś ważnym. Tak często, jak rozmawiam ze wspólnotami, to nikt nie zauważa. To wy zacznijcie jeszcze bardziej zauważyć Jezusa. Zacznijcie jeszcze bardziej głosić, żeby był On widoczny w waszym życiu. Że waszym życiem jest Jezus Chrystus, a nie wasza wspólnota. Chcesz raz powiedzieć, jesteś po to, żeby wskazać na Jezusa. Jeżeli prawdziwie pokażesz na Jezusa i to ukrzyżowanego, to On pokaże na ciebie. Taka jest logika Bożego działania. Nie patrz na siebie, nie szukaj siebie. Sługą nie wiem, że nie tym jest, wykonujesz to, co powinieneś wykonać. Reszta należy do Pana. Jeżeli będzie chciał nagrodzić, to nas tu na ziemi. Nie? To spełniliśmy swoje zadanie. I chwała Mu za to, że mogliśmy to spełnić. Bądźmy tymi, którzy naprawdę potrafią pokazać, jak to zrobicie, to nie będzie was klientało. Chcecie, że Pan pokaże wielkość waszą, to, że was miłuje i że was tutaj obdarza swoim błogosławieństwem. Takie moje słowo. Może to jest troszkę za ostro, czy za jednoznacznie w pewnych sprawach, ale tak też chcę w ramach tutaj różnych informacji dochodzących, no, też chciałem się do tego ustosunkować. Jest tym tematem. Przypominam Ci, abyś na nowo rozpalił charyzmat Boży. To jest nic innego, jak pokazać jeszcze raz na Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Chcemy to, bracia i siostry, zrobić prawdziwie i z taką radością serca.